Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Chrystus wobec pokus. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Chrystus wobec pokus. Pójdź za mną. Jezus wychowuje swych uczniów słowem i przykładem. Domaga się od nich, aby zamienili słowo w życie, tak jak On zamienia słowo Ojca w czyn. To wymaga wędrowania za Jezusem, krok w krok, i pilnego obserwowania każdego Jego ruchu, każdego czynu, od rana do wieczora i od wieczora do rana. Trzeba to czynić w szarych dniach tygodnia i w szabat. Trzeba Go obserwować w kontaktach z bliskimi, uczniami, rzeszą wielbicieli i z wrogami. Trzeba dostrzec Jego stosunek do chorych i kalekich, kobiet i mężczyzn, dzieci i ludzi młodych, bogatych i biednych, grzeszników i świętych. Stara zasada, wie się to, co się widzi, stanowi punkt wyjścia w szkole mistrza z Nazaretu. Każdy człowiek wypełniony pragnieniem obcowania z kimś mądrym zabiega o to, by jakiś czas spędzić blisko kogoś, kto cieszy się autorytetem. Bez tego kontaktu wiedza pozostaje na płaszczyźnie teorii i nie zawsze można ją przemienić w mądrość. To jest podobnie jak z uczeniem się gotowania. Na podstawie samej książki kucharskiej nikt nie opanuje sztuki kulinarnej. Aby to uczynić, trzeba stanąć w kuchni obok mistrza kucharskiego i obserwować każdy jego ruch, a następnie naśladować aż do perfekcyjnego opanowania wszystkich jego czynności. Dopiero później można eksperymentować i doskonalić umiejętności w oparciu o własną kucharską wyobraźnię. Kto decyduje się na życie w szkole Ewangelii, wcześniej czy później zaczyna czytać słowo po słowie i stara się rekonstruować wydarzenia ewangeliczne tak, by dostrzec możliwie wszystkie szczegóły i na miarę swych sił naśladować mistrza. Konsekracja Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach stanowi wezwanie do głębszej refleksji nad bogactwem zawartym w przebaczającej miłości. To stanowi powód, dla którego w serii Wróćmy do Ewangelii otwieramy tekst Ewangelii świętego Łukasza. Ten bowiem ewangelista ukazuje Jezusa jako mistrza wtajemniczającego uczniów w bogactwo miłosierdzia. Ta część książki obejmuje refleksję nad 5 rozdziałami Ewangelii świętego Łukasza, od 3 do 7, i zmierza do ukazania zmagań, które Chrystus prowadzi z księciem tego świata. W redakcji Łukasza scenę kuszenia poprzedza genealogia Jezusa. Autor ujawnia w ten sposób zasadniczą oś dziejów świata, w centrum których jest ustawiona tajemnica wcielenia Syna Bożego. Dzieje te są oparte na nieustannym zmaganiu się świata i jego hierarchii wartości z Chrystusem i jego hierarchią wartości. Uczeń Jezusa musi przejść razem z Mistrzem przez wtajemniczenie w metody, którymi posługuje się zło, aby umiał dokonywać właściwych wyborów. Kraków, 13 czerwca 2003 roku. Poprzednik Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 1 do 2. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Łukasz rozpoczyna opis publicznej działalności Jezusa od przedstawienia bohaterów dramatu od strony sceny politycznej. Jest to zapis czasu, w jakim dokona się dzieło Jezusa z Nazaretu. Autor podaje kolejno najważniejszych bohaterów. W Rzymie Cezar Tyberiusz, postać dobrze znana w historii starożytnej. W Jerozolimie Piłat, namiestnik rzymski. W Galilei Herod, tetrarcha, czyli władca lokalny zatwierdzony przez okupanta rzymskiego. Oprócz Heroda, Łukasz wymienia jeszcze jego brata Filipa oraz Lizaniasza, podając tereny, jakie z woli Rzymu podlegały ich władzy. Drugi pion władzy, religijny, na terenie Jerozolimy był w rękach najwyższych kapłanów nowo wybudowanej świątyni Heroda Wielkiego. Publiczna działalność Jezusa przypada na lata władzy Annasza i jego zięcia Kajfasza. Zarówno chronologia, jak i topografia wydarzeń jest dobrze określona. Taki zapis świadczy o fachowym przygotowaniu autora z punktu widzenia warsztatu historyka. On ukazuje ewangeliczne wydarzenia wtopione w dzieje starożytnego cesarstwa rzymskiego i dzieje Palestyny. Od początku ma na uwadze dwa piony władzy, jeden państwowy, a drugi religijny. Pierwszym bohaterem związanym z publiczną działalnością Jezusa jest zdaniem Łukasza Jan, syn kapłana Zachariasza. To od zwiastowania jego narodzin Łukasz rozpoczął pisanie swej Ewangelii. Ostatnia wzmianka o dzieciństwie Jana dotyczy dnia jego obrzezania i hymnu, jaki w tym dniu odśpiewał jego ojciec Zachariasz. Po tym hymnie autor odnotował w rozdziale pierwszym w 80. wersecie: Chłopiec zaś wzrastał i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Dzieje Jana na pustyni, czyli jego dzieciństwo i młodość, są okryte ścisłą tajemnicą. Żadne dokumenty nie mówią o tym okresie jego życia. Sugestia co do jego kontaktów z Esseńczykami żyjącymi nad Morzem Martwym jest hipotezą. Nie wiemy, jak długo przebywał u starych rodziców, kto był jego wychowawcą, jakie było środowisko pustyni. Termin pustynia oznacza odejście od ludzi, dystans wobec świata oraz wybór surowego stylu życia. Do Jana zostało skierowane Słowo Boże. Mamy więc do czynienia z charyzmatykiem, który należy do linii proroków znanych w Izraelu od wieków. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 3 do 4. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Po usłyszeniu Słowa Bożego, Jan podjął się głoszenia misji. Jako wędrowny prorok przemierzał okolice Jordanu, czyli teren Palestyny. Ta misja nie została udokumentowana. Głoszenie przez niego nadejścia Mesjasza było zawsze połączone z chrztem. Działalność Jana była więc uzależniona od łatwego dostępu do wody. Być może Jan posuwał się brzegami Jordanu, a ludzie przybywali do niego. Taki typ misji był często praktykowany. Wzdłuż Jordanu biegł trakt i łatwo było o kontakt z ludźmi. Wiadomości rozprzestrzeniały się przez podróżnych. Oni roznosili je dalej tam, dokąd zmierzali. Łukasz mówi o całej okolicy Jordanu, ma więc na uwadze przestrzeń wzdłuż tej rzeki od Jeziora Galilejskiego aż do Morza Martwego. Wiele napisano na temat określenia chrzest na odpuszczenie grzechów. Nie był to chrzest sakramentalny, który ustanowił Jezus. Sam Jan jasno stwierdza: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W późniejszych latach w Kościele ludzi ochrzczonych przez Jana chrzczono ponownie chrztem sakramentalnym. Chrzest Jana był znakiem nawrócenia. Jeśli było ono oparte o akt miłości Boga, żal doskonały, to mogło dawać odpuszczenie grzechów. Na pewno nie dawało jednak łaski uświęcającej ani zamieszkania Ducha Świętego w sercu. Nie dawało też godności dziecka Bożego. Chrzest Jana był jednym z elementów kazania, które głosił. To pomagało w przeżyciu tajemnicy nawrócenia. Słowo zmierzało do nawrócenia, a znak zanurzenia w wodzie był indywidualnym przeżyciem, które utrwalało gotowość serca do podjęcia próby zmiany życia. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 4 do 6. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Prawdopodobnie Jan, czytając te słowa Izajasza, odkrył swe powołanie do przepowiadania. Sam bowiem nazywa siebie głosem wołającego na pustyni. Jest w tym proroctwie jasno ukazana funkcja herolda, który idzie przed królem, głosi jego nadejście i przygotowuje mu drogę. Funkcja ta była znana w starożytnym świecie i istnieje do dnia dzisiejszego. Wszystkie ważne wizyty są poprzedzone głoszeniem nadejścia i przygotowywaniem drogi. Czuwa nad tym służba bezpieczeństwa, drogowcy, policja, służba zdrowia. W Polsce z bliska można było obserwować takie przygotowania, gdy miała nastąpić wizyta papieska. Jan odkrył swe powołanie. Być może tata lub mama zdążyli mu przekazać jego życiową misję. Została ona ujawniona ojcu w chwili zapowiedzi jego poczęcia i narodzin. Samo jednak sformułowanie „głos wołającego na pustyni” jest wyjęte z księgi Izajasza. Obraz proroka jako głosu wołającego na pustyni mówi o wezwaniu człowieka wierzącego na spotkanie z Panem. Ta komunikacja z Bogiem i przygotowanie drogi dla Niego znajduje się w centrum procesu nawrócenia. To jest wysiłek człowieka, by wejść w świat maksymalnie prosty. Taki bowiem jest świat prawdy, a nawrócenie polega na wyjściu ze świata błędu i iluzji i wejściu w świat prawdy. Taki krok jest zawsze krokiem mądrości. Nawracać się to znaczy mądrzeć. W Ewangelii mądrość jest prostotą, a prostota mądrością. Ona bowiem posiada najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązania skomplikowanych spraw i ona polega na bezpośredniej komunikacji, w której nie liczy się nic, tylko umiłowanie prawdy. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, werset 7. Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od Niego: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Jan cieszył się dużą popularnością. Tłumy garnęły się do niego, aby przyjąć chrzest. Ten obrzęd był wkomponowany w jego kaznodziejską posługę. Kazania ze znakiem. Dziś rzadko się stosuje znak w czasie przepowiadania. Jest on mile widziany w katechezie szkolnej, natomiast rzadko, nawet bardzo rzadko, jest wykorzystywany w kazaniach. Tymczasem znak pomaga wiernym w odbiorze treści. Z punktu widzenia liturgicznego takim znakiem jest posypanie głowy popiołem. Popielec jest dniem, w którym w kościołach gromadzą się tłumy, mimo że uczestnictwo w Eucharystii nie jest obowiązkowe. Podobnie jest z pocałunkiem złożonym na drzewie krzyża w Wielki Piątek. Uczestnicy liturgii podchodzą w milczeniu, by całując krzyż pański złożyć swe wyznanie wiary. Ludzie potrzebują znaków. Jedną z trudności w ich stosowaniu jest krótki czas przeznaczony na celebrę Eucharystii. To temat do przemyślenia dla współczesnych kaznodziei i to nie tylko w kazaniach dla dzieci. Jan przemawiał językiem proroków, ostrym, o nastawieniu eschatologicznym. Mówił o odpowiedzialności przed Bogiem. Zamiast słowa ukochani, stosowanego w kazaniach aż do znudzenia, nazywa słuchaczy plemieniem żmijowym, czyli szatańskim. Wąż bowiem od sceny w raju był symbolem diabła. Ostre słowa wcale nie odpychały słuchaczy. Słowo prawdy zawsze trafi do ludzi sumienia, nawet jeśli popełniają grzechy. Tylko ludzie o zniszczonym sumieniu obrażą się, gdy usłyszą skierowane do siebie słowa prawdy. Jan miał sporo słuchaczy o zdrowym sumieniu, chociaż grzesznych. Inaczej nie wolno by mu było posłużyć się takimi ostrymi słowami. Uogólnianie w przepowiadaniu Ewangelii jest niedopuszczalne. Różnorodność słuchaczy zmusza do ostrożności. Jan mówił z miłością, z troską o prawdziwe dobro. Ta miłość została odebrana i dlatego słuchający podchodzili do chrztu przekonani, iż go potrzebują. Ucieczka od odpowiedzialności jest dowodem braku dojrzałości duchowej. Gdy człowiek prawy popełni grzech, podchodzi do Boga z gotowością podjęcia pokuty, czyli całkowitego zerwania z grzechem i wynagrodzenia za krzywdy, które w grzechu były zawarte. Jan nie mówi o miłosierdziu, mówi o sprawiedliwości Boga i o Jego gniewie, w którym jest zawarta kara. Prawdziwe nawrócenie dokonuje się zawsze na płaszczyźnie sprawiedliwości. Grzech bowiem jest niesprawiedliwością. Trzeba wpierw stanąć przed Bogiem w imię sprawiedliwości, aby dostrzec grozę grzechu i czekające z jego powodu konsekwencje. Na tym polega żal za grzechy. Człowiek w imię sprawiedliwości bierze odpowiedzialność za jej naruszenie. Słyszy też wyraźnie wyrok, jaki zły czyn wydaje na niego. Bez spotkania ze sprawiedliwym Bogiem nie ma mowy o spotkaniu z Bogiem miłosiernym. Dopiero po wydaniu sprawiedliwego wyroku na siebie jest możliwe odwołanie się do miłosierdzia Bożego. Jest bowiem jeszcze czas miłosierdzia i tu na ziemi Bóg może okazać swe ułaskawienie. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, werset 8. Wydajcie więc godne owoce nawrócenia i nie próbujcie sobie wmawiać: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych oto kamieni może Bóg wzbudzić potomstwo Abrahamowi. Jan wzywa do wydania owoców godnych nawrócenia. Czeka więc na zmianę postawy życiowej opartą na zmianie sposobu myślenia. Nawrócenie bowiem w ujęciu ewangelicznym polega na zmianie mentalności i oparciu jej o nową hierarchię wartości. W tej hierarchii na pierwsze miejsce wysuwa się Bóg i Jego Słowo. Człowiek podchodzi do Boga i wobec Niego bierze odpowiedzialność za swe decyzje, słowa i czyny. To Bóg je ocenia, a nie człowiek. I ta ocena się liczy, gdyż jest obiektywna. Wezwanie do zmiany sposobu myślenia polega na rezygnacji z samousprawiedliwienia. Jak długo bowiem człowiek się usprawiedliwia, tak długo zajmuje miejsce Boga. Nie staje więc w prawdzie, lecz w krzywym zwierciadle swoich przekonań ocenia postawę swoją i innych. To jest mechanizm niezwykle precyzyjny. Zło nieustannie podsuwa nam motywy do samousprawiedliwienia. Żydzi usprawiedliwiali się pochodzeniem od Abrahama, a więc przymierzem, które Bóg zawarł z ich ojcem. Jan obala ten powód w sposób zdecydowany. Bóg może wzbudzić potomstwo swoje z tych oto kamieni. Kazanie było wygłaszane w plenerze, kamieni leżało sporo. Wszyscy doskonale rozumieli słowa Jana. Usprawiedliwianie swoich czynów przez odwołanie się do porządnego ojca nie ma żadnych szans na uznanie przed Bogiem. Ten bowiem domaga się odpowiedzialności osobistej. Obecnie wielu ludzi szuka samousprawiedliwienia w tym, że znali papieża, że zostali ochrzczeni, że mają kapłana w swej rodzinie, że chodzili do kościoła. Na nic się zda takie tłumaczenie. Trzeba wszystkie słowa i uczynki wysypać przed Bogiem na Jego wagę i oszacować ich wartość. Jeśli są to diamenty, to radość będzie wielka. Bóg oceni ich wartość i rozraduje się razem z człowiekiem, który w sposób odpowiedzialny wykorzystał każdy jego dar i każdą minutę, którą otrzymał. Jeśli to będą śmieci, to zawstydzi się ich zbieracz, a Bóg spojrzy z bólem na swoje dziecko i każe mu to wszystko wyrzucić do kosza. Sam sprawca tych czynów spuści głowę i przeprosi Boga za marnotrawstwo jego darów. Będzie jednak za późno, by cokolwiek naprawić. Usłyszy tylko od Boga: synu, zmądrzałeś za późno. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, werset 9. Już siekiera jest przyłożona do korzeni drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Prorockie przepowiadanie zawsze jest związane z wagą chwili obecnej i krótkością czasu, który należy maksymalnie wykorzystać do tego, co najważniejsze. Obraz jest czytelny. Siekiera przyłożona do korzeni drzew. To jest ten ruch ręki drwala, który mierzy miejsce, w które uderzy siekierą. Przykłada on ostrze siekiery w to miejsce, aby następnie zrobić rozmach i skutecznie uderzyć. Jan ma na uwadze bliskość uderzenia. W jakiej mierze została mu objawiona godzina zniszczenia Jerozolimy i świątyni, tego nie wiemy. Kilka miesięcy później będzie już o tym mówił jasno sam Jezus. A przepowiednia spełniła się jeszcze w czasie życia słuchaczy Jana i Jezusa. Obraz ma na uwadze wezwanie do nawrócenia i dlatego mówi o ostrzu siekiery wymierzonym w ludzi, którzy nie wydają dobrych owoców. Ich los jest przesądzony, nadają się do kominka na spalenie. Nieurodzajne drzewo spełnia swe zadanie tylko jednorazowo. Staje się źródłem energii. Owocujące przynosi 100 razy więcej pożytku i otwiera perspektywę następnych pokoleń. Człowiek pełniący wolę Boga jest drzewem urodzajnym, a jego owoce trwać będą wiecznie. Ten, kto nie pełni woli Boga, ogranicza swe życie wyłącznie do doczesności i jest nastawiony na branie z otoczenia, ale sam nie daje prawie nic. Jan Chrzciciel nie podejmuje pytania o los sprawiedliwych. Tylko drzewa nieowocujące są zagrożone. One są wezwane do nawrócenia. Wiadomo jednak, że w czasie żniw ścinają dobre i złe. Gdyby siekiera dosięgała jedynie złych, sprawa byłaby prosta. Ludzie ze strachu unikaliby zła, chcąc ocalić życie. Tu jednak takiej prostej granicy dobra i zła nie ma. Jan nie mówi o owocach złych, wspomina jedynie o owocach dobrych. Drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, zostaje wycięte. Wcale nie musi wydawać owoców złych, wystarczy, że nie wydaje dobrych. Nawrócenie polega na wejściu w świat dobra. Nie wystarczy wstrzymanie się od popełniania zła. Potrzebna jest pełna mobilizacja sił, aby czynić dobro. Ogień jest prorockim obrazem sądu i kary wiecznej. Temat ten podejmie Jezus. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 10 do 11. Pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak samo czyni. Kaznodzieja pozostawał w dialogu ze słuchaczami. Odpowiadał na pytania, jakie mu stawiali. Słysząc o nadchodzącym dniu sądu, chcieli oni wykorzystać czas maksymalnie dobrze. Pytania są konkretne. Wyznanie grzechów i chrzest w wodzie to dopiero start w świat czynienia dobra. Jan jest konsekwentny. Wzywa do pełnienia dzieł miłosierdzia. Dotyka samych fundamentów miłosierdzia, czyli sprawiedliwości społecznej. Zawsze są ludzie, którzy posiadają więcej niż potrzebują i tacy, którzy nie mają nawet tego, co konieczne do życia. Jan zwraca uwagę na umiejętność podzielenia się tym, co posiadamy, z tymi, którzy nie mają. Akcentuje potrzebę zaradzenia potrzebom podstawowym. Do takich należy ubranie i jedzenie. Nawróceni ludzie zawsze otwierają oczy na potrzeby innych. Nawrócenie bowiem rozwala skorupę egoizmu. Nie zawsze jednak umieją czynić dobro i stąd elementarna instrukcja, którą podaje Jan. Takie podejście likwiduje skrajną biedę w społeczeństwie. Jest to jedno z podstawowych dzieł wspólnot religijnych. Skrajna nędza niektórych ludzi oskarża ich sąsiadów i wspólnotę, na terenie której żyją. Każdy człowiek ma prawo do jedzenia i do ubrania. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 12 do 13. Przyszli zaś także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Słuchacze tworzyli zróżnicowane środowisko. Słowa proroka docierały również do serc celników. Oni też chcieli wiedzieć, co powinni czynić. Pytanie ich było odważne. Opinia publiczna była przeciwko nim. Mogli usłyszeć słowa nagany z powodu tego, że współpracują z okupantem. Tymczasem Jan nie polecił im, by porzucili swoje zajęcie, ale zażądał od nich uczciwości zawodowej. Cło daje możliwość nadużyć. Jan domaga się sprawiedliwości, niczego więcej. Celnicy mogli dalej siedzieć przy swoich kantorach i żyć jako ludzie nawróceni. Obowiązywało ich wskazanie skierowane do tłumów. Byli z reguły ludźmi bogatymi lub zmierzali ku temu, winni zatem dostrzec potrzebujących, a nadto w pracy zawodowej kierować się sprawiedliwością. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, werset 14. Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiedział: Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Tymi żołnierzami byli prawdopodobnie legioniści rzymscy. Należeli do wojsk okupanta, a jednak słuchali proroka. I oni chcą wiedzieć, w jaki sposób przygotować się na dzień sądu. Jan nie każe im występować z szeregów wojskowych. Żąda od nich pełnej odpowiedzialności za siłę, którą dysponują. Wiele spraw załatwiali przy pomocy siły. Szantaż był ich metodą działania. Jan chce, aby nie wykorzystywali sił dla swoich celów. Nawrócony żołnierz miał być prawym żołnierzem i to wszystko. Zdumiewa niezwykła mądrość i roztropność Jana w konkretnych wypowiedziach. Słowa o nadchodzącym sądzie były groźne i zdawałoby się, że słuchacze winni się lękać Jana. A jednak prawda docierała głęboko do ich serc i stać ich było na odważne stawianie pytań. Odpowiedzi zaś Jana nie mają nic z surowości jego kazań. One są niezwykle ludzkie, łatwe do wykonania, mające na celu doskonalenie sumienia. Nie mają też nic z nacjonalizmu żydowskiego. Łaska jest otwarta dla wszystkich nawróconych. Jan w kazaniach był lwem ryczącym, ale w kontaktach z ludźmi okazywał się łagodnym barankiem. Taki jest Boży prorok. On mówi prawdę tak, by dotarła do słuchaczy. Czasem czyni to na zasadzie terapii wstrząsowej, lecz kocha człowieka. Gdy ten podchodzi do niego jako pacjent, otacza go miłością i stawia wymagania na miarę jego możliwości. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 15 do 16. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Autorytet Jana oraz moc słowa budziły u ludzi podejrzenia co do jego mesjańskiej godności. Jest to dowód na to, że nie wszyscy Izraelici myśleli o Mesjaszu w kategoriach wojskowych. Jan był kapłanem z rodu Lewiego, a więc nie pochodził z pokolenia Dawida. Jednak bliskość dnia sądu, o którym jasno mówił, zmuszała do myślenia o nim w kategoriach mesjańskich. Jan prostuje błędne myślenie słuchaczy. On jest tylko poprzednikiem znacznie mocniejszego od siebie. Słuchacze wiedzieli, że to ten mocniejszy będzie Mesjaszem. Jan nie czuje się godnym rozwiązania rzemyka u jego sandałów. Słuchacze wysoko cenili Jana i znali jego godność. Tym bardziej zaskakujące są słowa o tym, że mocniejszy będzie przewyższał Jana godnością, tak jak pan przewyższa niewolnika usługującego przy ubieraniu sandałów. Jan ukazuje to na przykładzie chrztu. On zanurza ludzi w wodzie. Mocniejszy od niego zanurzy ich w Duchu Świętym, czyli w Bogu, bo tak rozumieli słuchacze to określenie. W ustach Jana było ono synonimem Boga. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 17 do 18. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Jezus w zapowiedziach Jana jest przedstawiony jako sędzia. Wiejadło w ręku i oczyszczenie omłotu to obraz sądu Bożego. Oddzielenie ziarna od plew jest również obrazem dnia sądu. Jan pozostaje w tonacji eschatologicznej i zapowiada rychłe nadejście Mesjasza jako sędziego. Mówi więc w kategoriach ostatecznego przyjścia Syna Człowieczego. Nic nie wspomina o jego ukrytym przyjściu. To stwarzało atmosferę zagrożenia i wzywało do przygotowania na dzień sądu. Ciekawe jest to podejście do Jezusa. Przecież oni się znali, skoro znały się matki. Być może Jan miał kontakt z Maryją i Jezusem. Przecież Maryja była najpełniej wtajemniczona w jego misję. Ona doskonale znała Elżbietę i Zachariasza, bo byli wypełnieni tym samym Duchem Świętym. Jan jednak traktował przyjście Mesjasza, a raczej jego objawienie, gdyż wiedział, że on jest już na ziemi, jako ostateczne przyjście, jako spotkanie z sędzią. Jan głosił dobrą nowinę, bo zapowiadał nadejście Mesjasza. Dla Izraelitów to była najpiękniejsza i najlepsza z nowin. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 19 do 20. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu wszystkich złych czynów, które popełnił, dodał do tego wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Odwaga Jana ujawnia się w napominaniu Heroda. Na pewno nie czynił tego publicznie, zanim wcześniej nie upomniał go w cztery oczy. Herod gorszył ludzi swym postępowaniem. Jako tetrarcha zajmował wysokie stanowisko. Palestyna nie miała już króla. Królestwo Heroda Wielkiego podzielono i zamieniono w tetrarchię. Herod miał tylko Galileę. Jan w swym nauczaniu trzymał się brzegów Jordanu. Musiał zatem wchodzić na tereny Galilei i dlatego popadł w konflikt z tetrarchą. Łukasz sygnalizuje, że główną przyczyną konfliktu było nielegalne małżeństwo Heroda z żoną jego brata, ale dodaje natychmiast, że władca popełnił inne złe czyny. Dopełnił liczby tych czynów przez uwięzienie Jana. Prorok był dla niego niewygodny. Ostatni odcinek drogi Jana to więzienna cela. Bóg potrzebuje świadków. Jan głosił prawdę w sposób jasny. Ona ściągała tłumy ludzi głodnych prawdy. Ta prawda, głośno wypowiedziana, stała się przyczyną jego uwięzienia. Ludzie władzy najbardziej obawiają się prawdy. Ona zbyt często jest przeciwko nim. Znają ten mechanizm wszyscy archiwiści, którzy strzegą dokumentów. Głosiciel prawdy, dotykając nią ludzi władzy, musi liczyć się z konsekwencjami aż po śmierć włącznie. Oni nie przebierają w środkach, usuwają każdego, kto ujawnia to, co ich kompromituje. W przypadku Jana upomnienie dotyczyło zgorszenia, czyli prawdy publicznie znanej. Jan nie wyciągał na światło dzienne ukrytych win Heroda. On wytykał mu łamanie prawa. Każdy prorok wcześniej czy później musi popaść w konflikt z władzą. Głosząc bowiem podstawowe zasady sprawiedliwości, rzuca światło na tych, którzy sprawiedliwość naruszają. Słuchacze oczekują nazwania rzeczy po imieniu. Jeśli prorok nie potrafi tego uczynić, nie jest prawdziwym prorokiem. Jeśli potrafi, musi liczyć się z wszystkimi konsekwencjami. Prorockie przepowiadanie należy do misji Kościoła. Niewielu jednak głosicieli stać na umiłowanie prawdy aż do końca. Niewielu jest powołanych do tego, aby prawdę przekazać tak, by wydać na siebie wyrok. Jan znał swych poprzedników. Jezus wspomina o nich wyraźnie. Jeruzalem, Jeruzalem, które mordujesz proroków. Ludzie chcieliby mieć proroków nieustannie i stawiają wszystkim tak wysokie wymagania jak Janowi i Chrystusowi. To jest jedno z nieporozumień. Wprawdzie każdy kapłan i katecheta w sposób szczególny uczestniczy w prorockiej funkcji, ale są oni potrzebni Bogu do codziennego nauczania prawd wiary, a nie do specjalnych zadań związanych z daną chwilą, gdy na płaszczyźnie politycznej trzeba publicznie i jasno powiedzieć, co jest wolą Boga, a co nią nie jest. Prawdziwych proroków jest niewielu i pojawiają się rzadko. Wystarczy jeden w danym pokoleniu. Dziś w Polsce mamy 25 tysięcy kapłanów. Ilu z nich zostało obdarzonych charyzmatem prorokowania, czyli mocą potrzebną do powiedzenia prawdy i oddania za nią życia? Ilu? Ksiądz Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński, Jan Paweł II. Bóg daje proroków i obdarza ich mocą potrzebną do dania świadectwa prawdzie. Nie wolno mówić prawdy temu, kogo nie stać na zapłacenie za nią takiej ceny, jakiej zażądają wrogowie prawdy. Do przepowiadania prawdy trzeba dorosnąć. Ona polega nie tylko na zebraniu wiadomości, ale wymaga także wielkiego przygotowania duchowego. Tak mocnych osobowości jest niewiele. Bywają pokolenia, w których takiego człowieka nie ma, ponieważ Bóg go nie daje. Umiłowany Syn Boga. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 21 do 22. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niebo w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Pierwsze publiczne wystąpienie Jezusa dokonuje się bez jednego Jego słowa skierowanego do ludu. Podchodzi On do Jana, aby przyjąć z Jego rąk chrzest. Jezus się modli, czyli kieruje słowo nie do ludzi, lecz do Ojca, a Ojciec przemawia do Niego. Taki jest najgłębszy sens modlitwy – słuchanie słowa Ojca. Ojciec odpowiada przy pomocy znaku – otwarte niebo. Następuje zstąpienie Ducha Świętego w sposób widzialny, chociaż symboliczny. Przyjmuje On postać gołębicy. W interpretacji niektórych ojców Kościoła można spotkać wyjaśnienie, iż w tym objawieniu jest podkreślona łagodność. Gołębica ląduje łagodnie, podczas gdy gołąb ostro. Dokładniejsze wyjaśnienie tego symbolu jest możliwe po zestawieniu tekstów biblijnych mówiących o gołębicy. Trzecim znakiem, obok otwartego nieba i postaci gołębicy, jest głos z nieba. To jasne wyznanie Ojca dotyczące Jezusa. Tyś jest mój Syn umiłowany. Świat dowiaduje się o synowskiej godności Jezusa. Wiadomość ta musiała na pewno dotrzeć do Jana, mimo że była skierowana bezpośrednio do samego Jezusa. Ojciec nie zwraca się do uczestników tego wydarzenia. Mówi do Syna. Podkreśla, że Go kocha i że ma w nim upodobanie. Łukasz po tak zwięzłym przedstawieniu sceny chrztu Chrystusa podaje jego genealogię. Nawiązuje ona bezpośrednio do wyznania, jakie Ojciec Niebieski złożył nad Jordanem, mówiąc: Tyś jest mój syn. Łukasza szczególnie interesuje to Boże synostwo Jezusa. Dlatego na samym początku genealogii zaznacza, że mniemano, iż on jest synem Józefa. Tak mniemali ludzie i tak mniemał również szatan, który jest jedną z ważnych postaci w dziejach zbawienia świata. W przedstawieniu genealogii Łukasz na tym Bożym synostwie skoncentruje całą uwagę czytelników. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 23 do 38. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego, syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nachuma, syna Hesliego, syna Naggaja, syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody, syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego, syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera, syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona, syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy, syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora, syna Serucha, syna Ragała, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali, syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Malelela, syna Kainama, syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Na początku genealogii ewangelista określił dość dokładnie wiek Jezusa, gdy ten podszedł do Jana, by przyjąć z jego rąk chrzest. Jezus miał około 30 lat. Można więc ustalić czas śmierci Jezusa na 33 rok pierwszego wieku i zamknąć jego nauczanie publiczne w granicach 2 lub 3 lat. W tej sytuacji należy przypuszczać, że Chrystus narodzony w czasach Heroda Wielkiego, który umarł w 4 roku przed nową erą, w dniu chrztu miał już przynajmniej 34 lata. Tylko o pół roku starszy był od niego Jan Chrzciciel. Mamy więc do czynienia z mężczyznami w pełni dojrzałymi, o wielkim stopniu odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. Ewangelia to męska przygoda. Genealogia zamieszczona przez Mateusza na samym początku jego Ewangelii ma zupełnie inne założenia. Mateuszowi zależało na tym, by wykluczyć w poczęciu Jezusa rolę mężczyzny, dlatego genealogię oparł na słowie zrodził. Łukasz chciał ukazać synostwo Boże Jezusa i dlatego genealogię oparł na słowie syn. To słowo powtarza 75 razy. Mateusz ma na uwadze pochodzenie Jezusa od Abrahama, dlatego wychodzi od niego, aby dojść do Maryi, która poczęła i urodziła Jezusa, oraz do Józefa, który z punktu widzenia prawnego uznał go za swego syna, nie będąc jego naturalnym ojcem. Łukasz przesuwa genealogię aż do Adama, czyli ma na uwadze pokrewieństwo Jezusa z wszystkimi ludźmi. W ten sposób w Ewangelii ukazuje Jezusa jako centrum dziejów świata, a jego zbawcze działanie rozciąga aż do Adama. W dziejach apostolskich otworzy perspektywy dziejów świata aż do jego kresu. Mateusza interesuje także szereg potomków Jezusa, którzy albo pochodzili z pogan, albo popełnili grzechy, a mimo to należą do wielkiego rodu, który szczyci się Jezusem należącym do niego na podstawie więzów krwi. Łukasza to nie interesuje. On akcentuje samo synostwo i ma na uwadze rodzinę ludzką, a nie tylko ród Abrahama. Znamienne jest to, że Mateusz prowadzi drzewo genealogiczne Jezusa od Abrahama do Jezusa. Łukasz natomiast odwrotnie, wychodzi od Jezusa, który, jak mniemano, był synem Józefa, by dojść do Adama i zaznaczyć, że ten również był synem Boga. Ten redakcyjny zabieg ewangelisty staje się jasny, gdy odczytamy dokładniej scenę kuszenia. Ten sam termin syn Boga jest przez Łukasza zastosowany zarówno do Jezusa, jak i do Adama. Obaj byli synami Bożymi. Obaj posiadali godność Syna Bożego. To o tę godność miał do Boga pretensje szatan. On nie mógł się pogodzić z wyniesieniem Adama do godności Syna Bożego. Sam bowiem, mimo swej doskonałości, nie otrzymał tak wysokiej godności, bo była to godność z łaski Bożej. A łaska jest udzielana przez Boga temu, komu On chce jej udzielić i nie może być przedmiotem zazdrości, lecz winna być przedmiotem uwielbienia Boga za to, że tak wielu darów udziela innym. Jeśli jesteś synem Boga... Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety od 1 do 4. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Duch Święty, który napełnił Jezusa, prowadzi go na długie, bo liczące 40 dni rekolekcje. Odbywa je Jezus na pustyni. Jest to czas modlitwy i ascezy. Jezus przez 40 dni rezygnuje nawet z tego, co jest koniecznie potrzebne do życia. Post, czyli rezygnacja z jedzenia przez 40 dni, ma swe korzenie biblijne. Taki post praktykował Mojżesz na górze Synaj i prorok Eliasz w drodze na górę Karmel. 40 dni zostawił również na nawrócenie mieszkańcom Niniwy prorok Jonasz. Łukasz sygnalizuje, że był to czas pokus, z którymi zmierzył się Jezus. Celem pokusy jest skłonienie człowieka do spełnienia dzieła niezgodnego z wolą Boga. Chodzi o realizację woli własnej, jeśli pokusa pochodzi od ciała lub ducha człowieka, lub woli cudzej, gdy pokusa pochodzi od innych istot rozumnych, ludzi lub szatana. Pokusy pochodziły od diabła i miały na celu głównie sprawdzenie, czy rzeczywiście Jezus jest Synem Boga. Szatan bowiem po wysłuchaniu oświadczenia Boga nad Jordanem potraktował Jezusa jako drugiego Adama, tego w raju przy pomocy pokusy skłonił do uległości i sprawił, że pełnił on jego wolę, a nie Boga. Grzech Adama pozbawił go godności dziecka Bożego i wszystko zdaniem szatana wróciło na swoje miejsce, czyli człowiek kłaniał się szatanowi, a nie szatan człowiekowi. W czasie chrztu zostało objawione, że Jezus jest Synem Boga i szatan chciał to sprawdzić. Kolejne pokusy zmierzają tylko do tego jednego. Jeśli Chrystus okaże się mocniejszy od Adama, szatan straci panowanie nad nim, a to z kolei będzie porażką szatana, gdyż jeden z synów Adama nie będzie mu służył, nie będzie pełnił jego woli. W grę wchodzi bitwa o godność dziecka Bożego. Szatan usłyszał słowa Boga: tyś jest mój syn umiłowany, skierowane wprost do Jezusa. Wiedział zatem, że jest on synem Boga, ale godność tę potraktował jako godność na miarę Adama. Dlatego na pytanie, czy szatan znał bóstwo Jezusa, trzeba odpowiedzieć, że wiedział, iż jest synem Boga, lecz nie wiedział, że jest Bogiem. A nie wiedział tego, bo takie poznanie jest dostępne jedynie na podstawie nadprzyrodzonej łaski wiary, a tej łaski szatan nie posiada. Prócz tego jest on zbyt inteligentny, by kusić Boga. Wie, że to nie ma najmniejszego sensu. Wszystkie pokusy idą po linii człowieczeństwa Jezusa. Szatan traktuje Jezusa jako drugiego Adama i jego podejście do mistrza z Nazaretu nieustannie, aż do chwili zmartwychwstania, jest oparte na tym spojrzeniu. On chce złamać Jezusa i podporządkować go sobie. Po zmartwychwstaniu Jezusa szatan prowadzi walkę z każdym dzieckiem Boga, czyli z każdym ochrzczonym, i chce za wszelką cenę pozbawić go tej godności, której on nie otrzymał, a której zazdrości w sposób nieprawdopodobnie wielki. Stąd żyjemy w zasięgu diabelskiej pokusy nie dlatego, że jesteśmy słabi, tylko dlatego, że posiadamy godność dziecka Bożego. Jeśli ją stracimy, szatan uczyni wszystko, byśmy jej nie odzyskali i postara się upokorzyć, a nawet upodlić byłe dziecko Boga. Pierwsza pokusa uderza w zapotrzebowanie ciała i to najbardziej podstawowe. Chrystus był głodny. Ból z powodu głodu należy do niezwykle silnych. Szatan zna doskonale wszystkie nasze apetyty i na ekranie swego komputera kontroluje, na co w danym momencie mamy największą ochotę. Szuka więc wsparcia w naszych pragnieniach i spieszy, aby nam pomóc w ich zaspokojeniu. Pragnienie jest słabością człowieka, a demon zna nasze słabości, podobnie jak zna naszą wartość. Szatan kusi Jezusa, by dla zaspokojenia głodu zamienił kamień w chleb. Rozumuje tak: jeśli jest synem Boga, to posiada moc, żeby to uczynić, a jeśli nie ma mocy, to cóż to za syn Boga? Szatan wie, że nie może żądać od Syna Bożego aktu stworzenia, bo ten należy wyłącznie do Boga, ale może podać mu materiał do przemienienia. Z tym Syn Boga powinien sobie poradzić. Celem pokusy jest spełnienie woli szatana, mimo że wydaje się, iż szatan ma na uwadze dobro Jezusa, by ten nie umarł z głodu. Taki jest sposób działania pokus dotyczących ciała. One zawsze wydają się mieć na uwadze dobro kuszonego, a jest nim zaspokojenie głodów i pragnień, jakie odzywają się w ciele. Jezus słyszy wezwanie i odpowiada szatanowi tekstem Pisma Świętego. Napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek. Łukasz nie podaje żadnych wyjaśnień. Mateusz dodaje: ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga. To wyjaśnienie pozwala precyzyjniej odkryć celność odpowiedzi Jezusa. Gdyby człowiek był nastawiony jedynie na zaspokajanie swych cielesnych pragnień, nie różniłby się niczym od zwierząt. Takie jest bowiem prawo życia zwierząt. Głód nie może decydować o czynach człowieka. Ciało winno być podporządkowane duchowi. To on ujawnia ludzki wymiar życia, a nie ciało. Karmienie się Słowem Boga polega na rozpoznaniu i wypełnieniu go. Czyli duch winien być podporządkowany mądrzejszemu od siebie. Jezus nazwie wolę Ojca swoim pokarmem. To dokładnie tłumaczy sens wyrażenia: człowiek żyje słowem Boga. Człowiek epoki konsumpcjonizmu ulega przede wszystkim tej pokusie. Niewielu jest takich, którzy potrafią sięgnąć po pokarm Słowa Bożego. Zjawisko jest tak powszechne, że nawet ci, którzy niewiele mają, nie uczą się żyć w oparciu o zasadę: do życia trzeba niewiele i nie na długo, lecz swe tęsknoty kierują ku suto zastawionemu stołowi. Współczesna mentalność jest ukształtowana na fali właśnie tej pokusy. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety od 5 do 8. Wówczas powiódł go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Świetnie zamaskowana pokusa, ale Syn Boga nie pokłoni się szatanowi. To szatan ma służyć Synowi Bożemu i on ma się Jemu kłaniać. Szatan wyłożył swe karty. Kusi wizją globalnej władzy. W wizji szatan ukazuje Chrystusowi wszystkie królestwa świata i oświadcza, że odda je z całą potęgą i wspaniałością za jeden pokłon. Znamienne jest uzasadnienie, ma do tego prawo, ponieważ są oddane do jego dyspozycji. Nie mówi, że są jego własnością, bo to byłaby nieprawda. Mówi zgodnie z prawdą, że są mu poddane, bowiem mechanizmy działania potęg świata są dziełem złego, dlatego nie ma w nich ani sprawiedliwości, ani miłości. Wszystkie są nastawione na składanie pokłonu władzy i jeśli ktoś nie chce tego czynić, jest prześladowany. Ten mechanizm jest nieustannie w ruchu. Chrystus stanął przed szansą przejęcia władzy na całym świecie w jednym momencie. Cena była pozornie niska, tylko jeden jego pokłon złożony szatanowi. Rzecz jasna, że po jego złożeniu wszystko nadal pozostawałoby poddane diabłu, gdyż Jezus musiałby czynić to, czego chce jego zwierzchnik, a nie to, co jest zamysłem woli Boga. Jezus znowu odpowiada słowami Pisma Świętego. Przypomina szatanowi, że Syn Boga może kłaniać się jedynie Bogu i nikomu więcej. Przytoczone słowa Biblii mówią jednak nie o Synu Boga, ale o każdym wierzącym człowieku, bowiem były skierowane do Izraelitów. Zostały zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 6 w wersecie 13. Po tej wypowiedzi Jezusa trzeba je odczytać w odniesieniu do każdego człowieka. Ten ma nad sobą jedynie Boga. Taki jest zamysł Stwórcy od początku, skoro stworzył Adama jako swego syna. Z taką więc godnością stworzył także wszystkich potomków Adama. Pokusa posiadania i władzy uderza w kolejny słaby punkt ludzkiego serca. W oczach ludzi miarą człowieka jest bowiem to, co posiada i ważność stanowiska, z którego może wydawać polecenia i rozkazy. Przed rządzącymi podwładni nieustannie palą kadzidło, a jego dym narkotyzuje ich. Biada tym, którzy nie palą kadzidła. Wystarczy dać komuś władzę nad jednym człowiekiem, by ta władza zniszczyła jego ducha. Wynosząc się nad nim w oparciu o posiadaną władzę, niszczy jego i siebie. Ponieważ dziś władza jest związana z posiadaniem i nawet nie trzeba być na wysokim stanowisku, aby władać, pokusa posiadania jest niezwykle mocna. Szatan o tym doskonale wie i wykorzystuje tę słabość, zniewalając miliony ludzi. Oni zrobią wszystko za marnych kilkaset złotych. Potrafią nawet zabić. Reklama nastawiona na wzbudzanie głodu posiadania i radości z nabywania zagraża człowiekowi. Ten bowiem wyżej ceni zawartość swej kieszeni niż serca. Duszę sprzeda diabłu, byle tylko mieć pieniądze. Jezusowi zależy na tym, by człowiek bardziej cenił swą godność niż majątek i władzę. Jeśli jego serce jest wypełnione skarbami ducha, to może jako sługa w ubóstwie paść świnie i nie potrzebuje żadnego stanowiska, które cenione jest w oczach świata. Nikomu się nie pokłoni, bo jest wolny od wewnątrz. Na co dzień spotykamy tysiące lizusów i wazeliniarzy, którzy za godzinę sprawowania władzy i garść pieniędzy są gotowi człowieka całować po nogach. Zamienią siebie w wycieraczkę, byle tylko znajdowała się ona u bogatego człowieka, który ma władzę. Tymczasem los wycieraczki u bogatego i biednego jest ten sam. Zawsze jest ona przeznaczona do przyjmowania błota i do deptania po niej. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety od 9 do 13. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Ostatnia pokusa jest także oparta na słowach: jeśli jesteś Synem Bożym. Szatan odsłania to, co go najbardziej zabolało. Podaje powód, dla którego odszedł od Boga. Odwołuje się do autorytetu Pisma Świętego i cytuje słowa: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą. Powołuje się na rozkaz Boga skierowany do aniołów, którego on, szatan, nie wykonał i nie zamierza wykonać. Anioł jest sługą człowieka ze względu na godność Syna Bożego, przekazaną na podstawie łaski. Szatan kpiąc opowiada Jezusowi, że jeśli jest Synem Boga, jak to zostało objawione nad Jordanem, to nic mu się nie stanie, gdy rzuci się z narożnika świątyni. Uratują go bowiem aniołowie, którzy są do jego dyspozycji. Adam i jego potomkowie stracili już godność dziecka Bożego i stali się sługami szatana, wykonując jego sugestie, a nie Boga. Również spokojna odpowiedź Jezusa polega na przytoczeniu słów Pisma Świętego. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. To słowa Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, werset 16. Pokusa oparta jest na próżności, ta zaś lubi rozgłos. Stąd propozycja skoku Jezusa z narożnika świątyni, by był widziany przez wszystkich. Szatan mógł ustawić go nad przepaścią w górach, ale wówczas nie byłoby widzów, a próżność lubi widownię. Chce mieć przynajmniej jednego człowieka, bo lubi oklaski. Szatan chce sprowokować Jezusa do uczynienia cudu na pokaz. Dlatego Jezus odpowiada mu, że liczenie na interwencję Boga w sytuacjach, w których człowiek ma w swoich rękach rozwiązanie lub wzywanie Boga na ratunek wtedy, gdy człowiek sam prowokuje śmierć, to wystawianie Boga na próbę, a to jest zabronione już w przykazaniu drugim dekalogu. Nie będziesz wymawiał imienia Bożego na próżno. Próżność należy do najsłabszych punktów ludzkiego serca. Ludzie najczęściej żyją na estradzie i szukają kogoś, kto by ich podziwiał. Szukają sukcesów. Próżność niekarmiona oklaskami innych umiera z bólu i jeśli tylko nadarzy się okazja, natychmiast zmusza człowieka do mówienia i działania, byle tylko ktoś na niego zwrócił uwagę, byle tylko powiedział jedno słowo: brawo, super, świetnie. Uczeń Chrystusa żyje na oczach Boga, a nie ludzi i wszystkie ludzkie oklaski ma w nosie. One nigdy nie decydują o jego słowach ani o postępowaniu. Próżność dochodzi do głosu już w dzieciństwie i jeśli nie zostanie wówczas właściwie ukrócona, to w miarę upływu lat staje się coraz groźniejsza. Próżność jest traktowana jako mała słabość i zasadniczo prawie nikt nie dostrzega w niej wielkiego niebezpieczeństwa dla siebie, a ona jest 100 razy groźniejsza niż alkohol czy seks. Tam bowiem grozę niebezpieczeństwa można ocenić, a tu zawsze jest ukryta. Szatan wygrywa z większością ludzi przy pomocy ich próżności. Wszyscy zmagający się ze swoją próżnością, która jest odmianą pychy, z zawstydzeniem odkrywają, jak często usiłuje ona być motywem ich postępowania. Troska o to, by dobrze wypaść wobec ludzi, stanowi oś ich działania. Smutek zaś z powodu klęski potrafi doprowadzić nawet do samobójstwa. Próżny nie umie przegrywać. Jeśli ludzie go nie dostrzegą, jest to dla niego równoznaczne z życiową tragedią. On nie potrafi żyć w oparciu o własne bogactwo, dlatego szuka nieustannie paliwa w postaci ludzkiej pochwały i uznania. W pokusach, z którymi zmaga się Jezus, należy dostrzec kilka ważnych elementów potrzebnych do wygrania z naszymi pokusami. One pojawiają się przez całe życie i są doskonałą okazją do sprawdzenia naszej duchowej kondycji. Każde zwycięstwo nad pokusą jest wzrostem i ubogaca siły ducha. Każda klęska pomniejsza nasze serce i czyni je słabszym. Jezus nie dyskutuje z pokusą. On ją precyzyjnie dostrzega i odpiera. Nigdy nie wolno z pokusą wchodzić w dyskusję, bo ona jest bardziej przebiegła niż my. Tak uczyniła Ewa w raju i przegrała. Tak jest zawsze. Dziś w epoce modnego dialogu wielu chce prowadzić dialog z diabłem. Kończy się on zawsze tak, jak skończył się w raju. Jezus odpowiada słowami Pisma Świętego i to jest bardzo ważne spostrzeżenie. Nie wykorzystał swojej władzy, nie ujawnił w godzinie pokusy na życzenie szatana swej boskiej mocy, nie uczynił cudu, jak tego oczekiwał jego przeciwnik. Wystąpił natomiast jako człowiek znający moc słowa Pisma Świętego. W godzinie pokusy znajomość Ewangelii i innych ksiąg Pisma Świętego jest niezwykle przydatna do odniesienia zwycięstwa. Szatan nie ma odpowiedzi na słowo Boga. On milknie i ustępuje. Szatan zna Pismo Święte. On kusi słowami Pisma Świętego. Wykorzystuje i to często Biblię do swoich własnych celów. Istnieje szatańska interpretacja Biblii. Tak na przestrzeni wieków powstawały herezje i schizmy. Zamiast odczytać całość Pisma Świętego, wykorzystuje się mały jego fragment i wyrywając z kontekstu, traktuje jako słowo rozstrzygające, nie dostrzegając potrzeby jego harmonizowania z innymi wypowiedziami. Jezus raz po raz podaje szatanowi tekst, o którym on nie chce pamiętać, gdyż jest skierowany przeciw niemu. Pokusa przychodzi wtedy, gdy człowiek chce coś osiągnąć. Jeśli jest głodny, chce zapełnić żołądek. Jeśli rozpoczyna wielkie dzieło społeczne, a Jezus chciał zakładać Królestwo Boże, to potrzebuje pieniędzy i władzy. Jeśli chce mieć tłumy za sobą, to potrzebuje sensacji. Szatan doskonale zna nasze pragnienia i na nich żeruje. Początkowo jesteśmy zadowoleni ze smaku przynęty, ale kiedy haczyk wbije się w nasze podniebienie i odczujemy pociągnięcia wędkarskiej żyłki, która jest w jego rękach, wtedy kończy się szczęście i zaczyna się szamotanie z niewolą. On zaś tak łatwo zdobyczy nie wypuszcza. Jeśli się urwiemy, to w podniebieniu zostanie na długo rana, która boli i paraliżuje życie. Taka jest metoda walki zła z człowiekiem. Przynęty stanowią w niej najważniejszy element, a ich doskonalenie jest dziełem złego. Sceny kuszenia musiał przekazać uczniom sam Jezus, świadków bowiem tych jego zmagań ze złem nie było. On na progu swej publicznej działalności ustalał metody zakładania Królestwa Bożego na ziemi. Musiał znać wartość chleba, za którym pójdą miliony, bo jest dla nich najważniejszy. Musiał znać wartość bogactwa i pieniędzy, które są potrzebne do władania innymi. Musiał znać wartość sensacji potrzebnej do oddziaływania na tłumy. Musiał znać i musiał określić swój stosunek do tych wartości. To na nich buduje swe królestwo świat. Jezus odsunął pokusę takiego podejścia w sposób zdecydowany. Ani chleb, ani bogactwo, ani władza w rozumieniu ziemskim, ani sensacja, która gromadzi tłumy, ale wyrzeczenie, ubóstwo, służba, dyskretne działanie bez rozgłosu. Oto nowe metody, jakimi posłuży się Jezus w zakładaniu Królestwa Bożego na ziemi. Książę tego świata zrozumiał, że Syna Bożego nie uda mu się złowić na przynętę. Udało się to w raju, nie udało się na pustyni judzkiej. Dlatego odstąpił od Jezusa aż do czasu. Będzie potrzebował wielu miesięcy, by przygotować atak na Jezusa w celu złamania go lękiem. Taki jest bowiem drugi etap pokusy. Jeśli nie uda się zniewolić człowieka przy pomocy przynęty, zły organizuje siły, aby złamać człowieka strachem. To będzie miało miejsce w Getsemanii. Tam szatan zaatakuje z całą mocą, jaką tylko dysponuje. Spróbuje przerazić Jezusa. A jeżeli i ten atak się nie powiedzie, musi Jezusa zniszczyć, czyli objawić swą przewagę nad nim. Chrystus, odrzucając pokusy, zmusił szatana do wyłożenia na stół jego atutowych kart, którymi posługuje się, by panować na ziemi. Tak diabeł szachuje ludzi. Wszystkie karty zostały ujawnione, a każda z nich odsłania inny wymiar zniewolenia. Jeden dotyczy pożądań ciała, drugi posiadania i władzy, trzeci próżnej chwały. Przez wieki rzymska zasada chleba i igrzysk stanowiła klucz do trzymania tłumów w swoich rękach. W kapitalizmie i demokracji rozbudzono u ludzi żądzę posiadania i władzy. Przez wieki te dwie żądze w niewielkim stopniu dochodziły do głosu w tłumach. Wystarczyły im bowiem chleb i sensacja igrzysk. Dziś każdy chce wiele mieć i każdy chce rządzić. Dla dalszych dziejów świata te dwie żądze okażą się mordercze. Świat zostanie zniszczony przez żądzę posiadania, a ludzie w imię żądzy władzy wytną się lub zamienią świat w wielkie obozy koncentracyjne. Karty królestwa tego świata są wyłożone na stole. Kto chce grać z superszulerem, którym jest szatan, musi przy tym stole zasiąść i umieć grać tymi kartami. Innego rozwiązania nie ma. Nie można zasiadać przy nim z pragnieniem prowadzenia gry w sposób uczciwy, bo same karty są fałszywe. Kto, będąc sprawiedliwym, chce siedzieć przy stole tego świata i grać sprawiedliwie, należy do naiwniaków, najbiedniejszych pod słońcem. Jezus nie tylko przy tym stole nie zasiadł, gdyż On z szulerami nie gra, ale po zdemaskowaniu każdej z tych kart wystawił na stół swoje. On zakłada Królestwo Boże na ziemi w oparciu o inne karty, wyrzeczenia się wszystkiego, co niesie dominację ciała nad duchem, rezygnacji z posiadania na rzecz bogactwa serca, a nie kieszeni, służby zamiast panowania i dyskrecji w czynieniu dobra zamiast sensacji. Chrystus zaprasza do swego stołu wszystkich ludzi mądrych. Oni mają wstać od stołu tego świata i zasiąść do stołu Jezusa. To jest zmiana hierarchii wartości i to jest zmiana sposobu życia. To jest dowód, że człowiek zaczyna myśleć mądrze. Do Jezusa podchodzą jedynie mądrzy. Głupi zostają przy stole tego świata, ponieważ zdemaskowany przez Jezusa szuler zobaczył, że niektórzy przechodzą od niego do mistrza z Nazaretu, sięgnął po rewolwer i zabił sprawiedliwego. Taka jest żelazna konsekwencja zdemaskowanego szulera. Chcąc zaś odstraszyć innych, uczynił to publicznie, wieszając Jezusa na drzewie krzyża. Czy kolejność pokus ma głębsze uzasadnienie? Mateusz jako ostatnią zapisał pokusę bogactwa i władzy. Chciał w ten sposób zaznaczyć, co dla niego było istotne. Miał na uwadze pokłon, którego zażądał szatan od Syna Bożego. Za to został wyrzucony przez Jezusa. Usłyszał słowa: idź precz, szatanie. Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Łukasz chciał zaznaczyć, że spór w niebie dotyczył służby aniołów względem człowieka, który został uznany przez Boga za syna. Istotą była zazdrość szatana i jego aniołów o godność, którą Bóg obdarzył człowieka. Doskonałe duchy nie chciały służyć człowiekowi, mimo że poprosił je o to sam Bóg. Pośrednio wypowiedziały posłuszeństwo Bogu i postanowiły podporządkować sobie człowieka, by on służył im, a nie oni jemu. Doszło do rebelii w wojsku anielskim. Bóg nie interweniował sam, ale jak wiemy z Apokalipsy, polecił wiernym aniołom, na czele których stał Michał Archanioł, ukarać buntowników. Doszło do walki w niebie. Szatan wraz ze zbuntowanymi demonami został strącony z nieba na ziemię. Teraz prowadzi walkę na ziemi, nieustannie dążąc do tego, żeby ludzie służyli jemu, a nie Bogu. Relacja Mateusza kończy się rozkazem, który Jezus wydaje szatanowi: idź precz. Jest to więc zdecydowane zwycięstwo Jezusa. Mateusz miał na uwadze katechumenów żydowskiego pochodzenia i chciał im wskazać bałwochwalstwo jako grzech szatański oraz pouczyć, że nawet szatan winien oddawać pokłon Bogu. Łukasz sygnalizuje zapowiedź powrotu szatana do ataków na Chrystusa. Jego interesuje czytelnik pogański, dlatego chce ukazać bitwę o godność Syna Bożego, któremu nawet aniołowie winni służyć. Która z wersji kolejności pokus jest bardziej prawdopodobna? Obaj ewangeliści spisywali relacje, które o swych pokusach przekazał Jezus uczniom. Być może czynił to w różnych gronach słuchaczy wiele razy i nie zawsze w tej samej kolejności. Przy pewnych okazjach mógł mówić o jednej, a przy innych o drugiej, Dlatego powstały dwie tradycje. Jedną wykorzystał Mateusz, drugą Łukasz. Rozstrzygnięcie, która z nich odpowiada historycznej kolejności pokus, jest niemożliwe. Zresztą to nic nowego nie wnosi. Waga tej sceny ewangelicznej jest niezwykle doniosła. Ktokolwiek chce stanąć po stronie Jezusa, musi wyjść na pustynię razem z Nim i przeżyć te trzy pokusy w odniesieniu do siebie. Musi z nimi wygrać, bo jeśli przegra, to znaczy, że jego kręgosłup jest już uszkodzony i do końca życia musi chodzić w gorsecie. To sprawia, że do przepowiadania Ewangelii się już nie nadaje, gdyż jest kaleką z przetrąconym kręgosłupem i w każdej chwili zło uderzy właśnie w ten jego słaby punkt. Uleczenie tego kalectwa jest możliwe wyłącznie przez cud nawrócenia. Łukasz w swej Ewangelii poświęca wiele miejsca miłosierdziu Boga, które czyni cuda nawrócenia oraz ubóstwu i pokorze, które odnoszą zwycięstwo nad chciwością i pychą. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety od 14 do 15. Potem powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Pokusy miały miejsce na pustyni judzkiej, skoro Jezus wrócił do Galilei. Chrzest też miał miejsce w Judei, bo głównie tam nauczał Jan Chrzciciel. Powrót Jezusa do rodzinnych stron jest połączony z rozgłosem dotyczącym jego działalności. On zaś jest wypełniony mocą Ducha Świętego. Sława Jezusa rośnie, naucza w synagogach, jest oczekiwanym kaznodzieją i wyjątkowo cenionym przez wszystkich prorokiem. To udany początek publicznej działalności. Jezus płynie na fali sukcesów.